W Radiu Zachód, Lubuskie Forum. Czas zaczynać program, w którym zmierzymy się z tematami tygodnia w naszym kraju. Aż 7 gości dzisiaj jest w naszym studiu. Pozwolę sobie rozpocząć od studia w Zielonej Górze. Jolanta Fedak, prezes Lubuskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Aleksandra Mrozek, rzecznik Lubuskich Struktur Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Olimpia Tomczyk-Iwko, pełnomocnik ugrupowania Kukiz 15 w Zielonej Górze.
Witam wszystkich serdecznie.
I jesteśmy teraz w studiu w Zielonej Górze. Elżbieta Płonka, doradca wojewody do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani będzie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość. Senator Władysław Komornicki, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia Zjednoczona Prawica.
Witam serdecznie wszystkich.
Przed mikrofonem Bogdan Sadowski. Teraz przechodzimy do tematyki. W tym tygodniu po kilku, zdaje się, miesiącach początkowo protestów, później rozmów udało się wypracować porozumienie pomiędzy i ministrem zdrowia, i lekarzami rezydentami. Porozumienie w zasadzie zakłada pakiet rozwiązań, które proponowali lekarze, no między innymi podwyżki, wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, ale proszę zwrócić uwagę, że do 2024 roku, a nie 5, jak była mowa w ustawie. Jeden z punktów mówi też o większych pieniądzach dla lekarzy, jeśli po skończeniu specjalizacji będą pracować przez 2 lata w kraju. W porozumieniu mowa jest też o dochodzeniu do modelu tak zwanego jeden lekarz, jeden etat. W państwa ocenie zrobiono bardzo poważny, dobry, no pozytywny krok we właściwym kierunku, czy to jest tylko taki papierek lakmusowy dla problemów związanych z ochroną zdrowia w naszym kraju? Elżbieta Płonka na początek.
Powiem, że
doradca wojewody.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Proszę bardzo, dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość.
Jest to krok milowy, dlatego że prawie 2 lata trwał problem protestu młodych lekarzy, a także niezadowolenie również specjalistów, którzy popierali ten protest. No nie jest rozwiązany całkowicie problem reformy ochrony zdrowia, który od wielu, wielu lat toczy się i jest bardzo trudno jakby sprecyzować. Odeszliśmy w którymś momencie od programu PiS-u likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Sieć szpitali także nie jest tym końcowym efektem, jaki zakładaliśmy. Ale uważam, że kadra medyczna to jest klucz w sprawie ochrony zdrowia, dlatego porozumienie z młodymi lekarzami, aby chcieli pozostać w kraju, aby mieli satysfakcję, a także ze specjalistami, bo dla nich tutaj jest kolejny ukłon w ich stronę, jest krokiem milowym, ponieważ to zabezpiecza kadrę. Ale problem nie jest nadal rozwiązany, dlatego że trzeba kolejnych działań ustawowych, żeby ten system postawić na nogi, co nie będzie wcale takie proste. Potrzebna jest jednak rozwaga w sprawie finansowania. Poza tym 6% PKB, poza wzrostem płac lekarzy, młodych lekarzy i specjalistów, poza próbą rzeczywiście zatrzymania i ochrony zdrowia lekarzy pracujących, gdyby można było na jednym etacie w publicznej służbie zdrowia, jest jeszcze problem globalnego finansowania i płacenia za świadczenia medyczne, a także podział zadań w ochronie zdrowia i współpraca między sektorami, między płaszczyznami, podstawowa opieka, specjalistyka, w której jest ciągle problem kolejek, próbuje się go na różne sposoby zmniejszać, potrzeby są ciągle rosnące, okazuje się, że nasze społeczeństwo jest bardziej chorujące niż społeczeństwa Europy, narody Europy czy państwa. A w związku z tym przed ministrem zdrowia i przed rządem kolejne trudne zadania i ten dialog zapowiedział zresztą minister, że to jest początek i następne rozwiązania muszą być pilnie i na to czeka. Myślę, że ma taką głowę świeżo otwartą i ma dobry układ, dobre porozumienie z personelem medycznym, że będzie potrafił ten problem ustawiać na nogi.
Platforma Obywatelska. Panie senatorze Władysław Komornicki, zrobiono pierwszy krok?
Ja chcę powiedzieć tak, że każde jedno porozumienie, które dotyczy szczególnie, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia naszych rodaków, będę zawsze zwolennikiem i bił brawo, dlatego że trochę jestem zaskoczony, bo tak się składa, państwo pewno wiecie tutaj, może nie wszyscy, że dotychczasowy minister zdrowia, pan senator Radziwiłł, jest senatorem i bardzo często miałem z nim, jakby to powiedzieć, kontakt i rozmawiałem. I jestem zaskoczony, że tak nagle doszło i dość szybko do porozumienia, aczkolwiek jestem bardzo zadowolony, dlatego że pan minister Radziwiłł no, nie został chyba potraktowany w sposób właściwy przez swoich, jak ja to mówię, przełożonych. Dlatego że dziwna sprawa. Minister Radziwiłł zawsze mówił, a byłem dwukrotnie na posiedzeniu Komisji Zdrowia, pomimo że nie jestem w tej komisji, ale to była za duża sprawa, żeby się nie interesować tym. I dwukrotnie pan minister Radziwiłł oświadczał rezydentom, że nie ma na to pieniędzy. Więc ja tylko celem przypomnienia chcę powiedzieć, że porozumienie mówi o tym, że wzrost nakładów w 2018 roku to jest 4,78 PKB, w 2020 5,03, 22 5,55 i 24 do 6%. Podoba mi się jedna rzecz, że wypracowanie porozumienia zakłada godziwą płacę dla lekarzy, ale też jestem zaskoczony, że pan minister Radziwiłł, poprzedni minister, mówił, że na to nie ma pieniędzy. W związku z tym, jaki stał się cud. I podoba mi się też w tym porozumienie, że ma być przeprowadzona błyskawicznie reforma systemu kształcenia, żeby po prostu było więcej lekarzy i pielęgniarki. Ten zapis dwuletniego, jeżeli dobrze pamiętam, to ten zapis dwuletniego odpracowania, bo no ja to właśnie tak nazywam, w miejscu, w danym szpitalu, mi się też podoba, dlatego że największą bolączką jest drenaż naszych mózgów, czytaj, wyjazdy lekarzy za granicę oraz, już kończę, drugim problemem jest obciążenie dotychczasowych było lekarzy. Dzisiaj się mówi o odciążeniu z tak zwanych administracyjnej pracy. I te rzeczy mi się podobają i odpowiadają chyba na bolączki lekarzy, skoro rezydenci powiedzieli tak.
Takie pytanie mi się nasunęło. Jeden lekarz, jeden etat. Czy to się uda? Jolanta Fedak, teraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pewno za mojego życia nie.
No niewątpliwie jest to sukces nowego ministra, że zechciał rozmawiać z rezydentami i w tym dialogu wypracował jakąś płaszczyznę porozumienia, bo przecież pamiętajmy, że ten protest był dość dramatyczny. No, ludzie głodowali i nic się tutaj nie działo. Dobre jest przyspieszenie oczywiście nakładów na ochronę zdrowia. Zawsze tu powtarzałam, że one są za niskie. Chciałam też podkreślić, że samorząd województwa od dawna zauważył, że jest problem z brakiem lekarzy, dlatego otworzyliśmy medycynę tutaj i myślę, że w tym kolejnej kadencji trzeba będzie wspomóc młodzież z województwa lubuskiego specjalnym systemem stypendialnym po to właśnie, żeby podejmowała takie trudne i obciążające także finansowo dla uboższych rodzin studia. Trzeba ją już prowadzić od średniej szkoły po to, żeby miała takie możliwości i zafunkcjonowała tutaj właśnie na tej naszej medycynie, żeby nie byli to tylko studenci z innych miejscowości, którzy wyjadą. I taki pomysł będziemy mieli w tym naszym programie stypendialnym. Chciałam też powiedzieć, że cieszę się, że tak szybko się pan minister uporał z tym porozumieniem, bo myślę, że gdyby poczekał jeden dzień, to byłoby dużo gorzej, bo mianowicie rezydenci dostali kilkaset złotych podwyżki, no ale to, co się zdarzyło, jeśli chodzi o podwyżki w rządzie w postaci nagród wynoszących po 80 tysięcy rocznie, no to myślę, że oni wtedy by mieli może trochę inną jednak perspektywę. Jak państwo wiecie, nauczyciele mają dostać 40, dyplomowany nauczyciel 60 zł, a tymczasem minister ma podwyżkę o blisko 35%. Kiedy ja byłam w rządzie, ministrowie nie dostawali żadnych nagród. Natomiast przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość wniosło taką ustawę na początku swojej kadencji, co spotkało się z ogromnym krytyką społeczną. Wycofało się z tego, a tymczasem po kryjomu te podwyżki zostały po prostu przyznane ministrom w takiej wielkiej wysokości. A najbardziej bulwersuje z tego wszystkiego podwyżka dla pana wicepremiera Morawieckiego, który zrezygnował jakoby z wielkich apanaży w banku, natomiast tutaj podniósł rękę po 75 tysięcy, jak gdyby nigdy nic i uważa, że wszystko jest okej, mimo że zapewniał nas w swoim expose i późniejszych wypowiedziach, że on to robi przede wszystkim z miłości dla ojczyzny. Ja nie mówię, żeby populistycznie, żeby wysocy urzędnicy zarabiali jakoś tam mniej, ale żeby to było jasne i transparentne. Żeby ta pensja wisiała na stronie, żeby było wiadomo, za co są te podwyżki. Często podnoszą ludzie ten problem, że podwyżki są dla ministrów, którzy odchodzą, że to tak jakby wyższa odprawa za to, że odeszli.
I tak no było przecież, tym razem.
Tak, no przecież to tak nie może być. To jest sprawa niesamowicie bulwersująca. Nie odbiegam od tematu, dlatego że to chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej, tak? Przecież rezydenci walczyli o wynagrodzenia w sferze budżetowej dla siebie, prawda? I dla swoich kolegów, i dla lekarzy, żeby byli lepiej uposażeni. Okazuje się, że są tacy, co dostają 35% podwyżki i są tacy, co dostają kilkaset złotych albo kilkadziesiąt, nie? No,
pozwoli pani,
czy 5% dostają nauczyciele? Osobę. 35% ministrowie, 5% nauczyciele. No tak nie powinno być. No chyba... I nie ma się co też zdziwić, że ludzie mają aspiracje, bo skoro rząd im od 2 lat mówi, że jest tak wspaniale, budżet jest pełen pieniędzy, że z VAT jest tak wspaniale ściągany i dla nauczycieli jest 5%. No, no proszę państwa, to nie jest odbieganie od... To jest właśnie taka miara, nie?
Oczywiście trzeba.
Proszę bardzo, Aleksandra Mrozek.
Tak, oczywiście popieram tutaj panią prezes. Trzeba spojrzeć na całość tak kompleksowo, całościowo, a nie wybiórczo. Jak ja oceniam to porozumienie, do którego doszło? Otóż nie gloryfikuję tego, bo obie strony praktycznie doszły do ściany. Z jednej strony rezydenci zmęczeni protestem, ogromnie wyczerpującym. Minister nowy i rząd no też ocknął się, jak długo można prowadzić taki sposób pieczy nad systemem zdrowia Polaków, że nie potrafimy rozmawiać. Dobrze, że nowy minister podjął się rozmowy, ale jest to podstawowy obowiązek ministra, żeby umiał rozmawiać z ludźmi, którzy pracują w resorcie kierowanym przez ministra. Ja uważam, że nie ma tutaj powodów aż do takiej radości. Powstrzymaliśmy pewien proces, który był już niebezpieczny dla nas, Polaków, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne. O 1 rok przyspieszyliśmy. To nie jest wiele. Ten próg 6% PKB na ochronę zdrowia. Troszeczkę podwyżek otrzymają lekarze, no ale to, co zostało tutaj zauważone w rozmowie, trzeba patrzeć na całościowo na to, jak porównać te podwyżki w stosunku do takich dodatkowych premii i pieniędzy, które otrzymują rządzący. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę to nie wiemy, jak się przełoży to porozumienie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Dopóki nie będzie rozwiązań systemowych, takich, gdzie chory po zakończonym leczeniu ma możliwość rekonwalescencji właściwej, ma możliwość rehabilitacji takiej, która usprawni go. Kiedy nie będziemy podchodzili do służby zdrowia kompleksowo, tak językiem pedagogicznym mówiąc, holistycznie, no to niestety my mówimy, że Polacy chorują najczęściej, no bo nie do końca są wyleczeni. Nie wiemy też naprawdę, czy te 2 miliardy 160 milionów złotych, które zostały przeznaczone jeszcze w tym roku na służbę zdrowia, w jaki sposób one zostaną wykorzystane. I w związku z tym to, co powiedziała przedstawicielka PiSu, pani radna Płonka. 2 lata trwała szarpanina pomiędzy pracownikami resortu zdrowia, a ministrem nieudolnym, któremu pozwolono na zajmowanie się resortem aż przez 2 lata. A po drodze byli Polacy oczekujący na te rozwiązania.
Posłuchajmy teraz.
Zacznijmy podchodzić do problemów służby zdrowia w sposób kompleksowy, całościowy, długofalowy, a nie gaśmy pożary wtedy, kiedy już rzeczywiście cała konstrukcja płonie.
Panie redaktorze, ja bardzo przepraszam, pozwolę się wtrącić, Zielona Góra już jest przy głosie, więc krótka
pozwoli
moja
pani,
wypowiedź.
Że to jednak ja będę tutaj decydował, kto teraz mówi, dobrze?
No, ustalmy
takie reguły. Leszek Gajda teraz, porozumienie, panie prezesie. Zrobiono krok, duży krok do przodu czy kroczek?
To jest na pewno pewien krok, bo mówimy o tym, że jednak służba zdrowia, ona musi być reformowana. Patrząc wstecz na poprzednie rządy, jednak każdy obawiał się reformy służby zdrowia i ta reforma praktycznie przez te ostatnie prawie 30 lat nie była przeprowadzona na tyle, aby usprawnić ten system. Same środki czy pompowanie w służbę zdrowia kasy nie pozwoli na to, żeby ona sprawnie funkcjonowała. Zatem musi naprawdę iść całościowo i kompleksowo przygotowana reforma i administracyjna, ale no również też i finansowa, bo wiemy dobrze, że na Zachodzie to ten 6% PKB jest takim praktycznie powszechnym finansowaniem służby zdrowia, czyli musimy do tych standardów zachodnich iść, ale to musi być rzeczywiście bardzo głęboka reforma przeprowadzona w służbie zdrowia. Jest to naprawdę sukces obecnego pana ministra, pana Łukasza Szumowskiego. Ale
kilka miesięcy temu nie było można, teraz tak, można dojść do porozumienia, czyli osoba pana ministra. Tak?
Znaczy to też to jest osoba pana ministra, ale również też były przygotowane wcześniej takie podłoże na to, żeby rzeczywiście można było dopiąć, bo poprzedni pan minister rozmawiał, przygotowywał te podłoże, także to jak gdyby jest kolej tego pokłosia i tego, że mamy teraz rzeczywiście już możliwość sprawnego funkcjonowania służby zdrowia, ale to nie jest koniec. To jest początek przygotowania takiej głębszej reformy.
To teraz w takim razie Kukiz 15, Olimpia Tomczykiwko.
Dziękuję, panie redaktorze.
Proszę bardzo.
Jarosław Biliński, reprezentujący rezydentów, ocenił faktycznie, że od dawna nie było tak dobrego klimatu w sprawie przeprowadzenia reformy ochrony zdrowia. Przypomnijmy, że ta batalia rezydentów rozpoczęła się najpierw prośbami, później rozmowami. Mieliśmy oczywiście do czynienia z manifestacjami, z protestem głodowym i akcją wypowiadania klauzuli opt-out. Ale ja tutaj zaznaczę ad vocem wypowiedzi pana Komarnickiego, słowa odnoszące się do ministra Radziwiłła. Nie może być tak, że minister nie wiedział, że te nakłady zostaną zwiększone, ponieważ już w czerwcu 2016 roku wiadomo było, że nakłady finansowe na służbę zdrowia docelowo do 2025 roku wzrosną do 6% PKB, więc minister Radziwiłł nie mógł nie wiedzieć. Po prostu minister Radziwiłł nie sprawdził się na swoim stanowisku. Proste.
No to pozostał nam jeszcze poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Pamiętam, pan to najbardziej krytykował osobę byłego ministra zdrowia.
Oczywiście, oczywiście. To był bardzo zły minister. Minister Radziwiłł po prostu nie nadążał za sprawami i pewne kwestie...
Ale chyba nie był zły, jak wziął 65 tysięcy nagrody.
Pewne kwestie go przerosły.
Panie pośle.
Ale to ja nie przyznawałem, panie senatorze, tych nagród. Tak?
Ja wiem.
Natomiast jeżeli można jednym zdaniem odniosę się do tego, co powiedziała pani przewodnicząca FEDAK. Otóż podała tutaj przykład pana premiera Morawieckiego, że dostał jakąś tam nagrodę kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ja chcę tylko pani przypomnieć, że to działania pana premiera Morawieckiego spowodowały to, że do budżetu państwa, do polskiego budżetu państwa trafiła kwota kilkudziesięciu miliardów złotych. Proszę to wziąć łaskawie pod uwagę, bo pamiętamy też, w jaki sposób i Platforma Obywatelska, i PSL drenowały pieniądze z polskiego budżetu państwa, również na nikomu niepotrzebne etaty, również na powoływanie różnego rodzaju agencji, nikomu do niczego niepotrzebnych i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy, pani minister, tak? Teraz przechodząc do tematu, jeżeli pan redaktor pozwoli, to powiem w ten sposób. Oczywiście bardzo dobrze, że zakończył się ten spór, zakończył się porozumieniem. To bardzo dobrze. Ja szanuję bardzo mocno zawód lekarzy. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Ja myślę, że receptą na uzdrowienie polskiego systemu zdrowia no nie jest li tylko przyznawanie większych kwot pieniędzy. Czy to będzie 4%, czy to będzie 6%. Natomiast za tym wszystkim równolegle muszą iść zmiany organizacyjne w służbie zdrowia. Bo ja przypomnę tylko, najważniejszymi kwestiami to jest jakość i dostępność do świadczeń medycznych. Na dzisiaj to jest pod psem, trzeba sobie powiedzieć jasno. Od wielu lat jest pod psem.
Pod psem nie jest, panie pośle. Pod psem ja się nie zgadzam.
Kochana pani doktor, jeżeli na zabiegi rehabilitacyjne czeka się po kilkanaście miesięcy albo po kilka lat...
Takie są duże potrzeby.
No widzi pani. Dlatego...
Wykonanie nie jest pod psem.
Protezę półtora roku do trzech lat.
Panie senatorze, pan mi wszedł
Przepraszam,
słowo.
Ja tylko...
O, tak, tak, uzupełnił mi pan, dobrze.
Proszę bardzo, panie proszę.
Natomiast kończąc, no to powiem w ten sposób. Też musimy, drodzy państwo, no przede wszystkim pamiętać o tym, żeby, wydaje mi się, kształcić większą ilość lekarzy, to jest po pierwsze. Po drugie, większą ilość pielęgniarek, no bo to też gwarantuje lepszą opiekę nad chorymi. A przypomnę tylko, że jedna polska pielęgniarka obsługuje 20 łóżek, a średnia europejska to jest 6 łóżek szpitalnych, także olbrzymia dysproporcja. Tutaj trzeba naprawdę bardzo wiele zmienić. Oczywiście osoby powinny otrzymywać wynagrodzenie, młodzi lekarze jak najbardziej, natomiast też jednym z elementów szantażu no nie może być wyjazd na zachód tych lekarzy. Trzeba poprawić im płace jak najbardziej, ale też trzeba pomyśleć o płacach pielęgniarek, o płacach personelu pomocniczego, elektryków i tak dalej, wszystkich osób zatrudnionych w służbie zdrowia.
Zgoda.
To nie może być tak, że są po prostu no, tylko te perełki, w które bardzo mocno inwestujemy, natomiast z innymi pracownikami się nie liczymy, a to wszyscy składają się jak gdyby na tą ekipę, która dba o naszą ochronę zdrowia.
Na pewno najbardziej popłatne są usługi wysokospecjalistyczne. To nie ulega wątpliwości. Natomiast schodząc niżej, 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 każdy dostaje tylko ciągle jeszcze za mało.
Tak
zgadzam
jest.
Się. Natomiast wróciłabym do personelu króciutko. Ja usłyszałam ostatnio, o czym nie do końca miałam świadomość, że z roku na rok zmniejszyła się liczba studentów na akademiach medycznych, bo gdzieś podjęto taką decyzję, że ogranicza się. Ilość kandydatów na jedno miejsce jest ciągle ogromna, duża.
Czyli bardzo złe decyzje.
Bardzo złe decyzje, ale podobno to od pana Balcerowicza się już ciągnął. Ja tego nie pamiętam, że poszły uczelnie na prywatne studia i często zagraniczne, bo przynosiły kasę dla uczelni.
Drodzy państwo, nie ma...
Pozwoli pani, że zmienimy
nie
temat,
ma geriatru,
bo
nie ma geriatrów, nie ma pediatrów. Naprawdę no, jest wielka posłucha na temat.
Powróćmy do tematu sprzed tygodnia. Tematu
odpowiedzieć, bo zaczepił mnie pan
Dobrze,
poseł.
Dobrze, króciutko, pani prezes, proszę.
Chciałabym powiedzieć, że naprawdę kudy temu rządowi do tego, jak funkcjonował rząd PO-PSL. A najlepszym tego przykładem jest właśnie ten wczoraj powołany setny minister na stulecie. My mamy wiceministrów więcej niż Wielka Brytania, Francja. Najwięcej w Europie. Także naprawdę proszę tu nie opowiadać o tym, że premier ściągnął VAT i w związku z tym należy mu się 75 tysięcy. Premier powiedział, że on nie pracuje dla pieniędzy.
To jest jego praca.
A poza tym tak, premier powiedział, że on zrezygnował z dużej pensji. Mało tego. Nie zamieścił tego na stronie internetowej. Nie przyznał się, że jego pensja jest teraz o 35 tysięcy wyższa. Miał problem wielki...
Prezes, chciałbym pytanie
miał wielki problem
kolejne.
Z zamieszczeniem swojego oświadczenia majątkowego. Natomiast absolutnie zgadzam się z panią Płonką, absolutnie, że trzeba odblokować, i to jest bardzo dobry ruch, ilość studentów na medycynie. I trzeba ich związać w jakiś sposób z pracą w kraju i pensją. I zobowiązaniem moralnym, ale także wsparciem przed rozpoczęciem studiów. To absolutnie się zgadzam, że to jest podstawowy problem. I jeszcze jedna sprawa. 6% to jest ogon OECD. Średnia w OECD na służbę zdrowia to jest 8,9% z ostatniego raportu OECD. Jesteśmy w ogonie Europy. I to się też ciągnie.
I to się też... Ale
tu chodzi o procent, nie? I to rzeczywiście ciągnie się od czasów Balcerowicza, czyli od momentu, kiedy on wymyślił sobie, że jak da mało na służbę zdrowia, to będą zakłady się restrukturyzować, bo będą padać poprzez upadłość. I ma pani tu absolutnie rację.
I postawiamy kropkę w tym temacie. Powracamy do tematu nowelizacji ustawy o IPN, o którym tak to dużo rozmawialiśmy przed tygodniem w Lubuskim Forum. W tym tygodniu z kolei prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Jak państwo skomentujecie decyzję, jak mówię państwa, bo prezydent nie otrzymał możliwości podpisać ustawę bez uwag, zawetować i zaproponować na przykład własny projekt, albo zrobić to, co zrobił. Zatem poproszę o komentarze do decyzji prezydenta. Zaczynam od pana senatora, Władysław Komorowski, Platforma.
Muszę powiedzieć z przykrością, że ta ustawa od samego początku był to bubel. Chcę powiedzieć, że siedzieliśmy, obradowaliśmy do prawie do 3 w nocy. Gdyby posłuchano tych i wprowadzono te poprawki, które żeśmy próbowali błagać i prosić, nie tylko sami zresztą, ja chcę przypomnieć, bo to jest bardzo ważne, kiedy wykrzyczała pani senator Anders, ona wykrzyczała to, co my robimy. bo ona już miała sygnały z całego świata, że ten bubel będzie forsowany. Gdyby wprowadzono te poprawki, dzisiaj byśmy nie dyskutowali na ten temat i być może uniknęlibyśmy ogromnego wstydu w kraju i za granicą. Chcę powiedzieć wprost, nie wiem, komu na tym zależało, a zawsze to jest tak jak w życiu gospodarczym, każdy prezes musi przewidywać skutki swojej decyzji. Myślę, że pan prezes nie przewidział skutki tej decyzji, którą wymyślił. Ta ustawa była tylko i wyłącznie, ten bubel prawny był pomyślany tylko po to, żeby jeszcze o te 3-4% słupki sondażowe skoczyły do góry, to jest po pierwsze, a po drugie z przykrością muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Ja po tej uchwaleniu tej ustawy jechałem do Zielonej Góry. Państwo jako Radio Zachód prowadziliście dyskusję. To, co się wylewało, jeżeli chodzi o antysemityzm, tego słuchać nie można było. Inaczej mówiąc, żeby nie mówić, że to Platforma krytykuje, to ja chcę zacytować, przed chwilą zacytowałem z PiS-u panią senator, chcę zacytować też w końcu Jana Olszewskiego, prawicowca, premiera, który powiedział jako prawnik, totalny bubel. Więc proszę państwa, zrobiliśmy znowu coś, z czego będziemy nie mogli się wyplątać przez lata. Ja jedno zdanie jeszcze chcę powiedzieć tak. Tu jesteśmy absolutnie zgodni, że każdy, kto mówi na świecie o polskich obozach śmierci, jest idiotą, złym człowiekiem albo człowiekiem, który nienawidzi naszej ojczyzny. Natomiast, żeby zrobić... My się przyzwyczailiśmy, panie redaktorze, do bubla w kraju. Ludzie już machają na to ręką, bo tych bubli ustawowych jest dużo. Natomiast bubel wylał się, jakby to powiedzieć, dotyczy za granicę.
Chciałbym, panie senatorze, zwrócić uwagę, że podpisanie ustawy przez prezydenta nie wpłynęło na jego ocenę przez Polaków. Ponad 70% poparcia.
Ale nie. Jedno zdanie. Było mi przykro, że premier mego kraju biegał, bo on wiedział, że zrobiony został błąd, biegał po tych grobach i składał wieńce na grobach żydowskich. Wyglądało to żenująco.
Bardzo pan strywializował, panie senatorze, zachowanie pana premiera i rządu, dlatego że nie można w ten sposób traktować poważnej reprezentacji naszego społeczeństwa i narodu. Ja się zgadzam z tym, co podpisał, że taki ruch należał wykonać. Pan prezydent oczywiście nie mógł tej ustawy zawetować, ponieważ naprawdę naraziłby się też bardzo wielu Polakom, ponieważ tam jest główna idea. Nie można nas w końcu traktować jako katów. Nie można zrobić z ofiary kata. Ale mieliśmy od lat, ale to trzeba było tę ustawę wreszcie zrobić. Trzeba było stanąć w obronie historii Polski i obronie wielu ofiar, które zostały na ołtarzu tej strasznej hekatomby złożone. W związku z tym tyle lat milczeliśmy, tyle lat rządy polskie milczały, a przecież już w 50-tych latach były pierwsze określenia obozy, polskie obozy śmierci. To jest polityka Adenauera jeszcze, żeby Niemcy się wybielili. I to okazuje się, że my musimy napisać historię dla Europy II wojny światowej.
Kolejny komentarz, Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Nasza rzeczywistość jest taka, że prezydent, prawnik zawodu, podpisuje świadomie bubel prawny, bo tak to trzeba nazwać.
To się jeszcze okaże.
Wyzwolone są emocje tak bardzo negatywne, nie tylko tu w kraju z tego powodu, ale i za granicą. Kolejny otwarty front walki. Dyplomacja nie stanęła na wysokości zadania, żeby przed procedowaniem nad tym dokumentem przygotować stronę, która bardzo zainteresowana była projektem ustawy. W związku z tym te nocne tryby posiedzeń naszego parlamentu, to przepychanie tych ustaw na siłę, dopychanie kolanami, świadczy o tym, że niestety nie szanujemy sami siebie, wymagamy szacunku, respektu. Nasza historia była trudna, strasznie trudna, jak chyba żadnego narodu, ale szacunek do tej historii i do nas Polaków nie będziemy budować rozwiązaniami prawnymi, bo to nie tędy droga. Zakazy niczego nie zmienią. W związku z tym Jakimi? Proszę pani, przede wszystkim znajomością historii, umiejętnością mówienia prawdy. Czyli, szanowna pani, umiejętnością mówienia prawdy. Buduje się autorytet wtedy, kiedy umiemy powiedzieć, że i po naszej stronie wydarzyło się zło. Bo to zło miało miejsce. Faktem jest, że to można potraktować, że to były epizody, że to niewiele kart tej historii zostało zapisane w sposób taki, którego się dzisiaj wstydzimy. Ale nie uciekajmy od tego, bo nie uciekniemy od tego. Rozwiązaniami prawnymi, stawianiem kogoś pod pręgierzem kary, to nie jest sposób na budowanie autorytetu. Niestety, sami sobie zrobiliśmy krzywdę, wywołując kolejną, już nie krajową, nie europejską, ale światową awanturę.
I kolejny komentarz, Wolni i Solidarni, poseł Jarosław Porwich. Proszę, panie pośle.
No powiem tak, w 100% się nie zgadzam z tym, co powiedział pan senator. Bzdura na kółkach, tak? Nie zgadzam się również z tym, co powiedziała pani Aleksandra Mrozek. Ja powiem tak, takie lajtowe podejście. Ja zastanawiam się w ogóle, ilu w Polsce mamy osób, które mają tak miękkie kręgosłupy. Proszę państwa, ustawa jest bardzo dobrą ustawą. Bardzo dobrze, że prezydent ją podpisał. Ja przypomnę tylko, oprócz zakazu propagowania nazizmu i komunizmu, wprowadziliśmy zakaz propagowania banderyzmu. Czyli to, co się dzieje na Ukrainie, gdzie budowany jest kult Bandery, czyli mordercy, z którego inspiracji zamordowano prawie 200 tysięcy Polaków. To jest po pierwsze. Po drugie, ustawa ta wprowadza kary za kłamstwo, za szerzenie kłamstwa dla tych, którzy mówią, że to Polacy eksterminowali Żydów, że to były polskie obozy śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musimy w końcu położyć jak gdyby tamę tym oszczerstwom, które się pojawiają. Pani Aleksandra Mrozek powiedziała, że tutaj Polacy uczestniczyli w jakichś zdarzeniach, być może mordowali Żydów i tak dalej, i tak dalej.
Epizodycznie.
Okej. Tylko wie pani co, ja myślę, że teraz, i drodzy państwo, ja myślę, że teraz jest właśnie dobry czas, żeby sobie powiedzieć też o innych kwestiach, o kwestiach takich, kto tak naprawdę pełnił funkcję kapo w obozach koncentracyjnych. Żydzi. Że to Żydzi bardzo często wydawali polskich patriotów partyzantce sowieckiej.
Bezpieczeństwa.
Ale szanowni państwo, po co nam ta kolejna wojna? Po co nam ta kolejna wojna?
Pan redaktor chyba mi udzieli głosu, dobrze? Kolejny temat o żydowskiej policji, o Jugendramtach i tak dalej, i tak dalej. No tych różnych zdarzeń było całe mnóstwo, ale puentuję. Drodzy państwo, w tych dwóch sprawach generalnie, w tej całej nagonce na Polsce chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, Izrael, naród żydowski chce nas osłabić po to, żeby przy projektowaniu ustawy reprywatyzacyjnej ugrać dla siebie dużo, po to, żeby Polska znów płaciła za to niby mienie żydowskie. Ja powiem tak, z dwóch racji nie powinna płacić, chociażby po pierwsze dlatego, że ci Żydzi, którzy tu mieszkali w Polsce, byli obywatelami polskimi, to jest po pierwsze. Po drugie, te kamienice, które zostały zburzone, one zostały zburzone przez Niemców, a te, które stoją, zostały odbudowane przez Polaków. I ostatnie zdanie, panie redaktorze, natomiast Niemcy przez jakiś krótki czas się włączyli do tej całej dyskusji, ale dlatego już się wycofali, bo zobaczyli, jakie cięgi zbierają, dlatego, że chcieli przykryć temat roszczeń polskich względem narodu niemieckiego za zniszczenia, za straty wojenne, za zabicie wielu milionów Polaków, za rozkradzenie Polski tak naprawdę. Chodzi o to, żeby przykryć reparacje wojenne. I to jest duża polityka i tu, drodzy państwo, chodzi o pieniądze. O pieniądze. Natomiast my musimy jako polski naród zachowywać się, pokazywać swój charakter, nazywać rzeczy po imieniu. Oczywiście, walczyć o prawdę.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Jolanta Fedak, proszę.
To dlaczego pan premier zaprosił dziennikarzy i przeprosił ich za to, że niefortunnie wybrał termin? To dlaczego pan minister spraw zagranicznych martwi się stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi i mówi, że to było niefortunne? To dlaczego pan minister Jaki biega po Sejmie i mówi, że on jest taki strasznie zdziwiony, bo przecież wszystko było dobrze? Ja się pytam, no to dlaczego?
Ale państwo się nikt nie wycofuje z tej
państwo
ustawy.
Mylicie dwie rzeczy.
Panie minister, mnie średnio obchodzi, co oni mówią. Ja wiem, jakie powinno być zdanie narodu polskiego i co jest w naszym interesie, w interesie polskim. Tak?
Ale jakiś prezes. Procent społeczeństwa pan Porwich reprezentuje?
Pan nie jest żadnym narodem polskim. Pan jest panem Porwichem.
Również,
nie?
Ale pan, pani również no,
ale
jest,
ja nie wypowiadam się w sprawie narodu polskiego. Ja mówię o rządzie, który robi ustawę. Nie? Ja mówię o rządzie, który robi ustawę, która jest bublem po prostu. Jest źle po partacku zrobiona i która może szkodzić Polsce bardziej. Niestety niż no, w tym miejscu, w którym pan premier przeprasza. W tym miejscu, kiedy pan premier jak jest zdziwiony. Właśnie w tych właśnie miejscach. Także,
Panie przewodniczący?
No więc właśnie w tych miejscach, że nie będzie wiadomo jak ścigać tych zbrodniarzy, którzy oskarżają o polskie obozy śmierci. To są oczywiście niuanse, bo tu chodzi o jakąś propagandę, a nie o to, żeby ta ustawa funkcjonowała.
Ustawa
na tym polega problem.
Ale to nie są, szanowni
została
państwo...
Została odmrożona, z całym szacunkiem pani doktor, została odmrożona po prostu w niefortunnym, niewłaściwym momencie, bez właściwych konsultacji. A najbardziej mnie dziwi to, a najbardziej mnie dziwi z tego wszystkiego to, że ona leżała tam sobie w tej zamrażarce. Zamrożone były te upiory i nagle któryś z ministrów, nawet nie wiadomo dokładnie który, bo nikt się nie chce przyznać, odmroził i wyrzucił te wszystkie upiory oczywiście i one tutaj latają, robiąc więcej Polsce szkody niestety niż pożytku. Natomiast chciałam też zwrócić uwagę, że część osób mówi o polskich obozach śmierci nie dlatego, że specjalnie chce Polsce zrobić krzywdę, tylko po prostu nie zna tej historii. Więc bardzo dobrze byłoby, która się wydarzyła na tych ziemiach. To także funkcjonuje w raportach z okresu II wojny światowej, między innymi pana Karskiego. Ja wielokrotnie o tym mówiłam. Ale cóż się takiego dalej dzieje? Mamy Fundację Narodową, otwieramy stronę, a na tej stronie jest w tej chwili program o propagowaniu zmiany ulic komunistycznych i informowaniu, że nie musimy wymieniać dowodów osobistych. Błąd na błędzie. Zniknęło ze strony. Nie ma. Zamiast zrobić właściwą otoczkę dla tej ustawy, zamiast przygotować klimat właściwy, przedstawić, zrobić wystawy w Brukseli, w Stanach, wszędzie. Przecież na to poszły pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. To my w tej chwili właśnie zajmujemy się w tej fundacji informowaniem obywateli o tym, że nie trzeba wymieniać dowodów osobistych.
Jedno zdanie, jeżeli można, odnośnie tej ustawy.
I jeszcze powiem
bardzo
tyle,
proszę,
że to jest zwykłe partactwo, chociażby z tego powodu, że pan premier Morawiecki, który tak ceni sobie właśnie profesjonalizm, dopuszcza do takich skuch.
Kukiz 15.
Okay. Ostatnio spotkałam się ze stwierdzeniem w prasie, że przez 7 dni zostało zrobione coś, czego polskie rządy nie potrafiły załatwić przez 70 lat. I jest w tym dużo prawdy. My jako Kukiz 15 uważamy, że to bardzo dobra decyzja prezydenta, że zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy wolność słowa nie jest przez przepisy noweli w sposób nieuprawniony ograniczona, oraz również, żeby Trybunał zbadał kwestię tak zwanej określoności przepisów prawa. Decyzja ta po prostu zabezpiecza polskie interesy i uwzględnia wrażliwość osób, dla których kwestia Holokaustu jest niezwykle istotna. Izrael z drugiej strony oczekiwał, żeby przepisy nie blokowały działalności artystycznej i naukowej. I takie wyłączenie zostało wprowadzone. Polacy nie mogą być pomawiani o udział w Holokauście, ponieważ Polska nie brała udziału w żadnym przemyśle zagłady i o tym trzeba mówić głośno, jasno i wyraźnie. Wspomina się o polskich szmalcownikach, ale nie mówi się już o żydowskiej czarnej policji. A poza tym tylko w Polsce groziła kara śmierci za ratowanie Żydów. O tym też trzeba głośno mówić. I co jest zabawne? Zabawne jest w tym wszystkim to, że nawet minister spraw zagranicznych Niemiec oświadczył, że za Holokaust ponoszą odpowiedzialność tylko i wyłącznie Niemcy. I kto ma z tym problem? Z tym problem ma póki co Izrael i opozycja w Polsce. Histeryczna opozycja w Polsce, niestety. A co jest również znamienne, ostatnio jeden z izraelskich parlamentarzystów na łamach którejś z gazet wypowiedział się, że faktycznie ta historia w Izraelu jest zakłamywana, ponieważ na lekcjach historii nauczyciele uczą dzieci w szkołach, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. I tak naprawdę Izrael nie ma prawa wtrącać się w prawodawstwo rządu polskiego. I faktycznie, no w tym przypadku niestety, ale chodzi o te pieniądze, o możliwość możliwość oskarżania Polaków o Holokaust, bo to również daje możliwość wyciągania odszkodowań i restytucji mienia. Po prostu.
I jeszcze nam pozostał Leszek Gajda i Porozumienie.
Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, Polska nigdy nie zgodzi się na wielkie kłamstwo historyczne, jakim jest posługiwanie się pojęciem polskie obozy koncentracyjne. I podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta jest praktycznie jedynym sposobem na to, żeby rzeczywiście Polska w końcu stała z kolan i była samodzielna, żeby nie było takiej sytuacji, że inne państwa dyktują nam, co my mamy wpisywać w naszym prawodawstwie, co mamy wpisywać w naszych ustawach, bo to jest naprawdę już poniżające. Polacy nie uczestniczyli w Holokauście. Polacy byli zaatakowani przez naród niemiecki w czasie II wojny światowej, byli okupowani, również byli więźniami w obozach koncentracyjnych i w Auschwitz. Nie tylko naród żydowski, ale również Polacy. To, że w czasie wojny, w czasie tragedii, wielkiej tragedii, zdarzają się przypadki, gdzie ktoś kogoś wydaje, to było również i w innych narodowościach, również było to praktykowane przez niektórych z narodu żydowskiego, także to nie można przypisywać Polakom. I osoby, ja teraz chcę zaapelować, osoby, które wybieramy, które reprezentują Polskę, takie jak były członek PZPR i były premier Władimir Cimoszewicz, który mówi, że Polacy uczestniczyli w Holokauście, to jest tragedia. To jest tragedia. Apeluję do wszystkich, którzy głosują, nie wybierajmy takich ludzi. Albo ewentualnie...
Notabene syn NKWD-zty
i jeszcze dodatkowo pan Święcicki Marcin z PO, który mówi w dobrym, akurat w programie Dobry Wieczór Polsko, że mordowaliśmy Żydów, tylko nie zakładaliśmy obozów. To jest tragedia.
Tak, przepraszam, że wtrącam się jeszcze, że Żydzi ocaleli. Zostali ocaleni, a nie ocaleli.
Panie senatorze, podpisuje się pan pod słowami...
To jest tragedia.
Ostatni głos.
Apeluję do wszystkich, że my powinniśmy, wybierając właśnie tych takie
jedno
osoby,
zdanie,
eliminować.
Jedno zdanie. Co do zasady, nigdy nie dyskutowałem, sam zabierałem głos i mówiłem bardzo dobrze, bo tylko ludzie źli utożsamiają nas ze zbrodniami, jeżeli chodzi o Holokaust. Oczywiście nie zapominajmy o wybrykach. A na zakończenie, w każdej jednej partii znajdzie się człowiek, który wypowie głupstwa. Nie będę brał za nich odpowiedzialności. Żelek też opowiadał głupoty.
Temperatura dyskusji nam się podniosła, a musimy niestety...
Temat gorący.
To tyle. Lubuskie Forum. Dziękuję państwu za udział w programie. Prawa i Sprawiedliwość reprezentowała Elżbieta Płonka.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Platformę Obywatelską Władysław Komarnicki.
Dziękujemy i pozdrawiam.
Koło Poselskie Wolni i Solidarni Jarosław Porwich.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego weekendu wszystkim.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie, życzę miłego weekendu. Dziękuję.
Jolanta Fedak, prezes lubowskich struktur PSL. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Olimpia Tomczyk, Iwko, Kukiz15.
Dziękuję serdecznie.
Teraz pani Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Bogdan Sadowski. Do usłyszenia.